Osoby osiągające ultrasukcesy mają trzy wspólne cechy, a przynajmniej tak wynika z kontrowersyjnej publikacji dwóch naukowców z Uniwersytetu Yale. Po pierwsze, jest to kompleks większości, a więc przekonanie, że jest się lepszym od innych, że zasługuje się na więcej i że jest się w stanie dokonać rzeczy wielkich. Druga cecha to kompleksy i jest to tylko pozornie sprzeczne. Można myśleć, że jest się lepszym od innych, ale nadal mieć przekonanie, że jest się niewystarczająco dobrym, cały czas czuć, że musimy coś udowadniać oraz mierzyć swój sukces na podstawie rzeczy, które udało się osiągnąć, jak na przykład kwota na koncie w banku, a to wszystko po to, żeby wypełnić pustkę, jaką mamy w środku. Po trzecie, samokontrola, więc umiejętność powstrzymania się od rzeczy, które rozpraszają nas od naszej wizji i celów, a także umiejętność odroczenia gratyfikacji. Brzmi to fajnie, bo mamy ten kompleks większości jako coś, do czego dążymy. Do tego kompleksy, które też napędzają nas do pracy, ale tym razem od tyłu, są czymś, od czego uciekamy. Wszystko to spina razem kontrolę impulsów, której zadaniem jest utrzymać nas na właściwych torach. Z całą tą teorią jest tylko jeden mały problem. Inni naukowcy się jej przyjrzeli i twierdzą, że w swoich badaniach nie zaobserwowali podobnych zależności, a czynnikami, które pozwalały przewidzieć sukces, były raczej poziom inteligencji, sumienność oraz przewaga ekonomiczna, a więc na przykład wykształceni albo bogaci rodzice. Musicie jednak wiedzieć, że naukowcy zazwyczaj nie zgadzają się w tego typu sprawach, a interpretowanie danych pod tezę nie jest niczym nowym. Nie pokusiłbym się więc o stwierdzenie, kto ma tutaj rację. Żeby być bogatym w naszych polskich warunkach, nie trzeba być jednak osobą osiągającą ultrasukcesy, jak zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, a takie osoby były też tutaj brane pod uwagę. Dlatego zaproponuję kilka innych znaków, które wskazują, że będzie się osobą bogatą, nawet jeśli nie wydaje się to aktualnie prawdopodobne. Pierwszy z nich to brak blokujących przekonań. Najprostsza recepta na to, jak pozostać biednym, to zakładanie, że każdy, kto ma więcej pieniędzy od nas, ukradł, ma bogatych rodziców, ma znajomości albo miał łatwiej. Tak, życie jest niesprawiedliwe i jedni mają łatwiej, ale to nie znaczy, że trzeba się na tym skupiać. Są też ludzie, którzy mieli znacznie ciężej i też udało im się osiągnąć sukces czy dojść do pieniędzy. Nie ma sensu obrażać się na pieniądze, bo zarabianie większych kwot nie czyni nikogo niemoralnym lub złym. Wiele osób zachowuje się jednak, jakby naprawdę w to wierzyło. Pierwsze, czego potrzebujemy, żeby dojść do pieniędzy, to przekonanie, że do pieniędzy można dojść uczciwie i bez pomocy sił, na które nie mamy wpływu, jak genetyka czy to, ile pieniędzy mają nasi rodzice. Drugi znak to zostawienie łapki w górę dla YouTube'owego algorytmu, a także działanie szybko. Nie ma nic gorszego niż odkładanie na później. Prędkość, z jaką działamy po tym, jak podejmiemy decyzję, decyduje o sukcesie. Ja na przykład pomyślałem jakieś półtora roku temu, że chciałbym uruchomić newsletter. Nie za bardzo jednak wiedziałem, jaki software wybrać, żeby nie przepłacać. Zastanawiałem się, czy pisać maile samemu, czy kogoś do tego zatrudnić oraz czy robić jakiś lead magnet, czy nie. Przez te wszystkie wątpliwości i brak jakichkolwiek akcji minęły dosłownie miesiące, zanim newsletter faktycznie wystartował. Na szczęście, finalnie jest już z nami i możecie zapisać się do niego z linka w opisie, a przywita Was kilka bardzo dobrych wiadomości mojego autorstwa. Wracając jednak do meritum, minimalizowanie czasu pomiędzy momentem, w którym o czymś pomyśleliśmy, a momentem, w którym staje się to rzeczywistością, jest ogromną szansą na poprawienie jakości naszego życia. Osoby mało skuteczne, tak jak ja w tym konkretnym przykładzie, mają większe opóźnienie pomiędzy podjęciem decyzji albo zdobyciem nowej informacji, a wykonaniem działań. Im szybciej zaczniemy próbować, a następnie dokonywać zmian i iteracji, tym skuteczniejszą osobą będziemy. Dlatego należy starać się rozwiązywać problemy albo ulepszać różne rzeczy dzisiaj. Nie za tydzień czy za miesiąc. Trzeci znak to szukanie tego, co najważniejsze. Nawiązując do poprzedniego punktu, szybkość tak faktycznie często nie polega na robieniu rzeczy szybko, ale na nierozpraszaniu się innymi rzeczami, które nie mają znaczenia. Takie podejście skupiania się na tym, co najważniejsze, szerzej opisuje Greg McKeown w swojej książce Esencjalista. Często wybieranie takiego najważniejszego zadania czy projektu rozbija się o to, gdzie będziemy mieć największą dźwignię, a więc gdzie, wkładając niewielki wysiłek, możemy dostać znaczący rezultat końcowy. Przykładem może być zasubskrybowanie tego kanału. Nie jest to oczywiste, bo zazwyczaj czynności cechujące się dużą dźwignią nie są pilne, a w naszej głowie bardzo często mylimy to, co ważne, z tym, co pilne. Przez to wiele osób gasi non-stop pożary, kręcąc się w kółko, zamiast poświęcić tydzień czy miesiąc na zbudowanie systemu gaszenia takich pożarów. Taka metaforyczna jednostka straży pożarnej umożliwi nam odblokowanie czasu zajętego doteraz przez gaszenie pożarów i pójście naprzód oraz zajęcie się kolejnymi, ważniejszymi rzeczami. Czwarty znak, samokontrola. Obie strony sporu omawianego na początku filmiku są w tej kwestii zgodne. Jedna z nich nazwała to kontrolą impulsów, druga sumiennością, ale koniec końców mniej więcej chodzi o to samo. Osoby, które osiągają sukcesy i mają dużo pieniędzy, zazwyczaj potrafią zapanować nad sobą i poświęcić się pracy nad jakimś zagadnieniem. Większość, jeśli nie wszystkie osoby, jakie znam, które faktycznie do czegoś doszły, musiały przynajmniej na jakiś czas zrezygnować z różnych rzeczy. Grania w gry, oglądania seriali, imprez czy używek. Kolejną kwestią jest to, że trzeba też mieć siłę do tego, żeby wytrwać w tym, co sobie postanowiliśmy, i tutaj znowu małe wtrącenie z mojego życia. Na samym początku studiów jedna prowadząca powiedziała nam coś bardzo ważnego. Jej zdaniem to nie ci najbardziej zdolni studenci mają największe szanse na to, żeby ukończyć studia, tylko ci, którzy się nie poddadzą. Zapamiętałem to sobie i faktycznie tak było, a po czasie widzę, że jest to prawdziwe również w wielu innych dziedzinach życia. Dzisiaj uważam, że są tylko dwa sposoby na to, żeby przegrać. Albo nigdy nie spróbować, albo poddać się i tym samym przestać próbować. Bardzo często droga do sukcesu polega na znoszeniu krótkoterminowego dyskomfortu dla długoterminowych osiągnięć. Jeśli więc jesteście w stanie powiedzieć sobie nie oraz na jakiś czas odroczyć nagrodę, a także pozostać wytrwałymi w swoich postanowieniach, jest duża szansa, że szczęście w końcu się do Was uśmiechnie. Kolejny znak to myślenie długoterminowe. Bardzo często okazuje się, że osoba z dłuższym horyzontem tymczasowym wygrywa z innymi. Taka osoba szuka strategii, które dadzą najlepsze rezultaty w długim terminie, nawet jeśli wydają się być kosztem czy wyrzeczeniem tu i teraz. Świetnie wpisuje się w to koncepcja ciągłego uczenia się, bo przecież uczenie się nowych umiejętności czy rzeczy to poświęcanie czasu tu i teraz, który można byłoby wykorzystać na przykład na pracę i zarabianie, po to, aby w przyszłości być bardziej efektywnym, mieć większą dźwignię i zarobić jeszcze więcej. Przykładami myślenia długoterminowego mogą być właśnie praca za mniejsze pieniądze w miejscu, gdzie więcej i szybciej się uczymy, budowanie marki osobistej w internecie albo inwestowanie. To ostatnie, a więc kupowanie aktywów jest świetnym pomysłem, który niemalże gwarantuje dobrą sytuację finansową w przyszłości i nie trzeba tego robić przez nie wiadomo jak długo. Kilka lat oszczędzania i inwestowania może sprawić, że nigdy więcej nie będziemy musieli martwić się o pieniądze. Spójrzcie tylko na ten przykład. Jeśli do 30 uda nam się zgromadzić 100 tysięcy złotych na koncie IKE, to pieniądze te mogą zrobić z nas milionera, nawet jeśli po 30 nic więcej nie będziemy już inwestować. Przy założeniu 7% stopy zwrotu do 65 będziemy mieć nasz 1 000 000 złotych. Żeby to zrobić, trzeba inwestować średnio 700 zł miesięcznie między 18 a 30. Tutaj akurat podałem taki przykład, bo procent składany jest najsilniejszy w młodym wieku, ale osoby starsze też mogą bardzo skorzystać na inwestowaniu i kupowaniu aktywów. Jeśli chcecie poznać prawdziwą siłę inwestowania bez względu na Wasz wiek oraz przekonać się, jak to robić mądrze, zapraszam na playlistę Inwestowanie dla początkujących. Do zobaczenia po drugiej stronie.